te fakty zaczniemy od doniesień z zagranicy. Izrael i Syria zgodziły się na zawieszenie broni. Na co choruje Donald Trump? To pytanie zadawali sobie dziennikarze po zdjęciach, które obiegły internet. Na nich amerykański przywódca miał makijaż na dłoni. Później kompromis mieszkańców Bieszczad z niedźwiedziami i letni spacer po Beskidach. Jest czwarta, zaczynamy. Izrael i Syria zgodziły się na zawieszenie broni przy wsparciu USA, Turcji, Jordanii i innych krajów regionu. Premier Izraela oraz prezydent Syrii podpisali porozumienie, które ma zakończyć walki, szczególnie w prowincji Suwejda. Od niedzieli w tamtejszych starciach zginęły 594 osoby. Władze Syrii zapowiedziały wysłanie specjalnych sił, by przywrócić stabilność i zakończyć konflikt między lokalnymi społecznościami. Donald Trump cierpi na przewlekłą niewydolność żylną. Jego życie nie jest zagrożone. Poinformował o tym w piątek Biały Dom. Informacje o stanie zdrowia amerykańskiego prezydenta zebrał nasz korespondent Paweł Żuchowski.
Biały Dom poinformował, że przywódca USA przeszedł badania w związku z puchnącymi nogami i siniakami na dłoni. Od kilku dni w USA stawiano pytania o stan zdrowia prezydenta. Najpierw po tym, jak opublikowano zdjęcia, na których widać było spuchnięte nogi Donalda Trumpa. Potem, gdy na początku tygodnia dziennikarze zobaczyli makijaż na dłoni prezydenta maskujący zasinienie. Na początku sprawę bagatelizowano, jednak dziennikarze stawiali pytania o zdrowie prezydenta USA. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała w końcu, że siniak wynika z przyjmowania aspiryny i częstego ściskania dłoni, ale dodała, że w związku z puchnącymi nogami Trump przeszedł m.in. badanie USG kończyn dolnych. Wykazało przewlekłą niewydolność żylną. Stan choroby oceniono jako łagodny. Podsumowała, że z badań wynika, iż zdrowie prezydenta jest we wspaniałym stanie.
W faktach wracamy teraz do Polski. Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał w piątek postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie afery maseczkowej. Według śledczych sprzedawcy maseczek dostarczonych podczas pandemii resortowi zdrowia zachowali należytą staranność. Chodziło o opisywany przez media zakup 120 tysięcy chińskich maseczek na początku pandemii COVID-19, dokonany przez resort zdrowia w czasie, kiedy kierował nim Łukasz Szumowski.
Aktualny obraz faktów.
Do końca wakacji część bieszczadzkich niedźwiedzi dostanie obroże z nadajnikami. Ma to pomóc rozwiązać problem mieszkańców Cisnej z tymi zwierzętami. Nie będzie za to zapowiadanego odstrzału drapieżników. Czy kompromis między światem zwierząt i ludzi udało się osiągnąć? Sprawdzał reporter RMF FM Dominik Smaga.
Wiele na to wskazuje. Wójt Cisnej nie będzie korzystał z zezwolenia na zabicie trzech niedźwiedzi. Zamiast tego problematyczne zwierzęta mają być zaopatrzone w obroże z lokalizatorami pozwalającymi śledzić ich wędrówki. Takie obroże do końca wakacji mają dostać drapieżniki z gminy Cisna i gminy Solina, zapowiada Joanna Niedźwiecka, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Obroże otrzymają osobniki, które stwarzają problemy.
Pomogą w tym eksperci Tatrzańskiego Parku Narodowego. W przyszłym roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ma uruchomić specjalny program ochrony niedźwiedzi, między innymi utworzyć grupę interwencyjną do ich odstraszania, ale też zapewnić gminie zabezpieczenia miejsc gromadzenia odpadów, do których przychodzą niedźwiedzie. Mowa jest też o zmianie przepisów, które pozwolą odstraszać niedźwiedzie gumowymi kulami.
Ten weekend będzie dobry dla turystów, którzy planują górskie wędrówki w Beskidach. Wczoraj pogoda nie do końca sprzyjała, choć jak przekonał się nasz reporter, taka niepewna aura wcale nie przeszkadza, gdy korzysta się z wakacji.
Ja lubię góry.
To będzie długi spacer?
Nie, taki godzina w jedną, nawet trochę mniej w dół. Półtorej godziny, no.
Daleko idziecie?
Do końca tej trasy.
Na chatę grabową. No tak chyba około 8 kilometrów. Znaczy w dwie strony jakby, nie?
To długi szlak.
Długi, dość długi, no. Ale taki podobno łagodny dla dzieci.
To rozumiem, rodzinna wyprawa, tak?
Rodzinna, tak.
A wędrowanie po górach co daje?
No myślę, że najbardziej to takie wyciszenie. Dla mnie.
Dzisiaj pogoda niepewna.
No niepewna, ale jesteśmy przygotowani. Pelerynki mamy.
I widzę uśmiech, to najważniejsze.
Tak, to jest najważniejsze.
Usłyszał w piątek w Brennej Marcin Buczek. Gdyby ktoś chciał wspiąć się dzisiaj lub jutro, na przykład na Klimczok, pogoda nie powinna przeszkadzać. W okolicach Szczyrku w ciągu dnia 22, a w niedzielę nawet 25 stopni. Deszczu brak. Wracamy teraz do piątkowej porannej rozmowy w RMF FM, między innymi o rekomendacje generalskie szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetynę.
Słyszałem wypowiedź premiera Kosiniaka-Kamysza, który mówił o pułkowniku jeszcze, o pułkowniku Bieńku, w samych superlatywach, o jego doświadczeniu i drodze w karierze wojskowej. To nie jest nigdy łatwe i to mówię zupełnie wprost i bardzo poważnie. ludzie ze znanymi nazwiskami, czyli tymi tacy, którzy mają rodziny i mają nazwiska publiczne i funkcjonują w obiegu publicznym, zawsze jest im trudniej, więc każda taka nominacja, jak w tym przypadku, musi być merytorycznie uzasadniona. Głęboko wierzę, że tak było i tak
ale
jest.
Ale oczekuje pan uzasadnienia jeszcze takiego bardziej publicznego?
Uważam,
kiedy są publiczne zarzuty, to chyba powinna być publiczna
odpowiedź. Że ta sprawa będzie wracać i jestem przekonany, że na pewno premier Kosiniak-Kamysz będzie tę sprawę jeszcze opisywał i rekomendował.
Panie marszałku, a będzie zaprzysiężenie Karola Nawrockiego 6 sierpnia?
O 10 rano.
O 10 rano. Nie ma pan żadnych wątpliwości, że to się dokona. No bo pojawiają się takie głosy, że chcieliście jako Platforma, jako koalicja przeprowadzić zamach stanu. Zmusić Szymona Hołownię, żeby nie zwoływał Zgromadzenia Narodowego.
Słyszę takie obsesyjne wypowiedzi na korytarzach sejmowych. Tam pojawiają się takie wzmożenia lipcowe.
Tylko po jednej stronie pan je słyszy?
No, słyszę, bo to nagle po prostu następuje jakieś pisanie scenariuszy, które są kompletnie kosmiczne, takim political fiction, i wokół tego budowane jest, i robią to politycy PiS. Znaczy ja bym chciał, żeby mieć pewność, kto ile głosów uzyskali poszczególni.
Ale ma pan pewność, kandydaci, że wygrał Karol Nawrocki, czy
znaczy,
nie?
Mówiłem to wielokrotnie, też byłem za to krytykowany, że uważałem po pierwsze, że głosy wszystkie trzeba mieć pewność co do wszystkich protestów, i byłem gorącym zwolennikiem reagowania przez najpierw PKW, a później prokuraturę natychmiast na wszystkie protesty i wątpliwości, bo to jest bardzo ważne i
to jest bardzo ważne, nie ma sporu.
Państwa,
pytanie, czy pana zdaniem, rozumiem, nie ma żadnych powodów, żeby nie zaprzysięgać Karola Nawrockiego 6 sierpnia?
Różnica głosów oddanych na kandydatów, także to wynika z pism i z analiz prokuratury generalnej, pokazuje, że więcej głosów uzyskał Karol Nawrocki.
To po co Adam Bodnar pisze kolejny list do marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie nieprawidłowości?
Zostawia te, bo te nieprawidłowości muszą być opisane, bo one dochodziło do nieprawidłowości. Dlatego te protesty w części, które uznaje prokurator generalny za słuszne, on je po prostu opisuje i kładzie na biurku marszałka Sejmu. To musi zostać, bo to jest kwestia też wyciągania wniosku na przyszłość. Przecież będą przed nami następne wybory i trzeba o tym mówić, i trzeba takie zachowania, nieprofesjonalne zachowania niektórych komisji wyborczych po prostu piętnować.
Panie Marszałku, pan już nie jest tak blisko Donalda Tuska, jak był niegdyś, ale pytanie, czy słyszał pan o tym, żeby Donald Tusk próbował przekonać Szymona Hołownię do przesunięcia terminu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego? Ten zarzut pojawia się publicznie.
Nie jest tak formułowany w taki sposób. Nie wyobrażam sobie. Uważam, że na pewno tak nie było takiej sytuacji.
Ale wiedzy pan nie ma.
Nie mam wiedzy, ale jeżeli pytałbym pan mnie o moją ocenę tej sytuacji, to bym nie wierzył w taki scenariusz.
Wróćmy na chwilę jeszcze do koalicji. Ona dotrwa do końca tej kadencji.
Nie ma alternatywy. Jeżeli nie ma...
To, że nie ma alternatywy, może ja zadam inaczej pytanie. Czy ten parlament dotrwa do końca swojej kadencji, czy też karpie zagłosują za wcześniejszą wigilią?
Karpie, znając swoje historie wcześniejsze, nie mogą, nie powinny głosować. Uważam, że nie będzie przyspieszenia, że ta kadencja będzie bardzo trudna, coraz trudniejsza w tej drugiej części, ale ten Sejm, ten parlament dotrwa do końca kadencji.
A kiedy usłyszymy zapowiedzi, co ta koalicja, która istnieje cały czas, trudna jest to prawda, chce przez te nadchodzące 2 lata zrealizować? Tak na twardo. Już nie mówię o 100 konkretach, ale chociaż 25 konkretów. Albo 24 na 24 miesiące.
Program koalicji 2.0, to znaczy w połowie kadencji. To jest...
No już wiecie, że nie macie prezydenta, już wiecie, że prezydent będzie robił czasem, a może często problemy. No i co chcecie w związku z tym zrobić?
To jest kwestia rozmowy efekcie, czy w wyniku rekonstrukcji rządu i zmiany układów ministerialnych, instytucjonalnych, organizacyjnych, ale także personalnych, następnym krokiem musi być odświeżenie, taki refreshment umowy koalicyjnej. Znaczy pokazać, co z tego...
No, rozumiem, że to ramach rekonstrukcji będzie.
Tak, znaczy rekonstrukcja, ale następnym krokiem, zaraz po, musi być pokazanie, co z programu koalicji, które przyjęliśmy 2 lata temu, będziemy realizować przez ostatnie 2 lata.
A kiedy się Donald Tusk spotka z Karolem Nawrockim, pana zdaniem?
No na pewno 6.
Na pewno przez sierpnia. No, ale to będzie takie dość, powiedziałbym, oficjalne spotkanie.
No ale to jest takie, to proszę mnie dobrze zrozumieć, ale to jest szczególny moment. No, przecież zawsze tak jest, że zaprzysiężenie...
Szczególny moment. Ja się pytam o taki moment, który nie będzie tylko obserwować, nie trzeba będzie tutaj piąteczka, ten tylko proszę porozmawiają ze sobą.
Proszę pytać jednego i drugiego. Też będę ciekawy, jaką odpowiedź pan redaktor usłyszy.
No ja jestem bardzo ciekawy, tylko nie słyszę cały czas tej odpowiedzi, ale może pan jest bliżej.
Ale proszę, nie, ani nie jestem na tyle blisko, żeby znaleźć i zgadnąć, kiedy to się odbędzie.
No, ale pana zanim się odbędzie?
I w jaki sposób? 6 sierpnia?
No, wtedy na pewno nie ma wyjścia, ale ja się pytam o rozmowę później, to znaczy, no panowie muszą ze sobą współpracować. Trochę nie mają wyjścia.
Na pewno kancelarie będą współpracować, na pewno, tak jak słyszę, będzie współpracować kancelaria z MSZ-em, w sensie w wymiarze ambasadorskim.
No ja nie Także ma wyjścia, płaszcz, że tu tak, akurat, ale to są płaszcz, kancelarie. No płaszcz, i jeszcze z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, wicepremierem, to też
to na pewno,
i
to są płaszczyzny, to jest o jeszcze, to na pewno 15 sierpnia będzie
tak. Ale pan mówi tak, no będą kancelarie ze sobą współpracować, a ja się pytam, czy ludzie ze sobą będą chodzić. Premier i prezydent.
Nie znam.
No mamy sytuację, w której ich prezydent, wasz premier i no...
Mam nadzieję, że tak. Natomiast nie jestem tutaj, nie mogę powiedzieć, w jaki sposób będą wyglądać robocze kontakty między prezydentem i premierem, ale uważam, że dla sensowności i racjonalności polskiej polityki i dla polskiej racji stanu taka współpraca jest niezbędna.
Dlaczego wpychacie Polskę 2050 w ręce i ramiona PiSu i Konfederacji? No już wiadomo, pan też głosował za odrzucenie poprawek Polski 2050 w Senacie. No to Polska 2050 jeszcze raz zagłosuje z PiSem i z Konfederacją.
No, wiem, czy zagłosuje, czy być może...
Ja nie uda jestem, się spacyfikować.
Ja nie jestem zwolennikiem odmrażania sobie uszu. Nawet na złość komuś. I uważam, że akurat takie sprawy, tak ważne jak te kwestie, które wywołują tyle emocji w koalicji, przecież pan redaktor to widział, wszyscy widzieliśmy, różnice zdań między Polskim Stronnictwem Ludowym a Lewicą, a Polską 2050, no, jeśli chodzi o te mieszkania, prawda? O całą jakby filozofię
ja pierwszego... Ja dużo więcej różnic, okay, ale
mówię tak. o tej sprawie. Jeżeli taka sprawa ma swój dalszy ciąg w innym głosowaniu, w różnym głosowaniu poszczególnych środowisk tworzących koalicję, to jest niedobrze. Znaczy, to pokazuje naszą słabość i warto wiele zrobić, żeby nie powtarzały się takie
sytuacje.
Dobrze,
ale przekonacie Polskę 2050?
Będziemy to robić, ale mam nadzieję, że efektem nawet tego, tych przegranych głosowań, które będą, znaczy były i będą, że to dla nich będzie też taka polityczna lekcja, że takie sprawy trzeba ustalać na posiedzeniu koalicyjnym, a nie na zewnątrz głosowaniu
Sejmu. Ale jak wy nie chcecie, no to muszą
ale
się
nie
postawić.
Ma alternatywy. Ta koalicja nie ma alternatywy. Jeżeli będziemy inaczej głosować, różnie głosować, to będzie rząd mniejszościowy i przyspieszone wybory. Taka jest konsekwencja.
Powiedziałbym tak, w związku z tym, że jest 4 główne podmioty tej koalicji, to ja bym powiedział, że alternatywy 4 momentami.
No tak. Można tak powiedzieć. Mam nadzieję, że ten rząd musi i jest dużo bardziej poważny i podejmuje twarde, sensowne decyzje.
Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Całego wywiadu możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.